Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Ewangelii Świętego Jana. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Siadajcie. Dzisiaj chcę podać przepis na święta. Ale nie kulinarny. Tylko co zrobić, żeby nie popsuć sobie lub komuś świąt? Mój przyjaciel jednego roku zaproponował w rodzinie, żeby o pewnych rzeczach przy stole świątecznym nie mówić. To był prawdziwy eksperyment i prawdziwy sprawdzian dla jego rodziny. Po pierwsze mówi, nie rozmawiamy o polityce. Polityka jest toksyczna i jeśli ktoś chce popsuć święta, no to może wprowadzić ten temat pod obrady, że tak powiem, domowników. Ponieważ ludzie się różnią w poglądach, będą udawania swoje racje, będą udawania komuś błędy, będą mówić o korupcji, o samych złych rzeczach. Ja mam ten problem, że jako proboszcz wiem, że moi parafianie głosują na wszystkie możliwe partie i na wszystkich możliwych kandydatów. I to jest moje nieszczęście. Bo to oznacza, że z tej samej Ewangelii wyprowadzają tak różne wnioski. Nie wiem, skąd to się bierze, że można z jednej Ewangelii wyciągać tak różne wnioski, no ale wyciągają. Miejscem kłótni jest parlament i ma być parlament. Niektórzy się gorszą i mówią, Boże, jak oni się tam kłócą, jak się żrą. A gdzie mają się żreć? Parlament, który został wymyślony w Islandii, bo tam jest geneza parlamentu, że faceci sobie szli do gorących źródeł i siedząc na źródłach termalnych postanowili podyskutować. Tak się zrodziła myśl, że musi być takie forum, na którym będzie wymiana myśli. Właśnie w parlamencie mogą się kłócić, ale my nie możemy tej kłótni przenosić do domów. Zwłaszcza w czasie świątecznym. I wy jako młodzi ludzie, jak usłyszycie, że dorośli rozmawiają o polityce, to was to zniechęci do siedzenia przy stole. Druga rzecz, nie wolno mówić o nieobecnych, ponieważ nieobecni nie mają głosu. Nie mogą się usprawiedliwić, nie mogą podać swoich argumentów, nie mogą nic dodać, nic ująć, nie mogą się bronić. I niestety spotkania świąteczne są grzechem naznaczone, to znaczy dokonuje się grzech obmowy, nagminny grzech obmowy, kiedy mówimy o lekarzach, o księżach, o politykach, o nauczycielach, o sąsiadach, o znajomych, o nieobecnych członkach rodziny. Jest taka zasada. Czy powtórzyłbyś jeszcze to, co mówisz o kimś w jego obecności? Jeśli nie, to znaczy, że jest to grzeszna mowa o kimś. Znaczy, że odmawiamy, czy pomawiamy. Czy powtórzyłbyś jeszcze raz w obecności tego człowieka, co powiedziałeś pod jego nieobecność? Trzeci temat, którego nie należy podejmować, to są choroby. Polacy rozpływają się w mówieniu o chorobach. My mamy taką masochistyczną skłonność do mówienia o swoich chorobach. No nie po to się spotykamy przy stole, żeby opowiadać o chorobach. Choroby to jest w ogóle drażliwa sfera, czy wrażliwa sfera. W profesji medycznej jest nawet obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nie wolno ujawniać, na co kto choruje, jakie ma objawy, jakie ma leki zaordynowane. Nie należy tego mówić. Jest to również niesmaczne, że jedząc sobie smaczne jedzonko, nagle dowiadujemy się, jak to bardzo jest wzdęty, albo ile schudł, albo że ma kamicę, albo że ma resekcję jelita zrobioną. Jakby to były trofea, co najmniej. Nie należy mówić o chorobach. Ktoś jedzie z drugiego krańca miasta, albo z drugiego krańca Polski, albo nawet z zagranicy, nie po to, żeby słuchać na temat chorób. O chorobach to się mówi w gabinecie, albo w przychodni. Nie należy mówić o pieniądzach. Pieniądze dzielą ludzi. Nigdy pieniądz nie łączy ludzi. Możecie to sobie zapamiętać na resztę życia. W krytycznym momencie, kiedy zabraknie pieniędzy lub kiedy będzie możliwość zdobycia dużej kasy, ludzie staną przeciwko sobie. Lęk przed utratą pieniędzy lub możliwość zarobienia gigantycznych pieniędzy wywróci wszystkie relacje. Zobaczcie, co się stało z synem marnotrawnym. Przychodzi do ojca i mówi: tato, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Normalnie spadek się należy po śmierci rodziców. Dopiero wtedy. I ojciec mówi: masz. Kasa. I co on zrobił z tą kasą? Przywiutał. Po prostu poszedł i zmarnotrawił wszystko. Stracił. Nie znając wartości, którą miał w ręku. To nie jedyny przypadek. Przecież historia syna marnotrawnego powtórzyła się w milionach przypadków. Kiedy ktoś wziął duże pieniądze, no i został bankrutem. Pieniądz nigdy nie łączy ludzi. Możecie sobie obejrzeć taki film z Charlie Chaplinem, Gorączka złota. Wprawdzie on jest filmem bezdźwiękowym, no ale on pokazuje problem, jak to wybuchła gorączka złota na Klondike, na Alasce. I dwaj przyjaciele idą. Jak długo nie zdobywają tego złota, są przyjaciółmi. Ale kiedy się złoto pojawi, staną się śmiertelnymi wrogami. Nie należy też świntuszyć, opowiadać świńskich kawałów. Święta nie są po to. Wszystkie wyrazy na H, na K, na P. Wiecie, o jakich wyrazach myślę. One nie powinny mieć miejsca. W ogóle należy je usuwać z naszego języka. Albo przede wszystkim nie wprowadzać do naszego języka. Kiedy ludzie świntuszą, przeklinają, to ja używam takiego porównania. Wyobraźcie sobie, że jest piękny salon, wspaniały stół, piękna zastawa, cudowne żarcie, trunki wyborne i nagle wybiło szambo. I zalewa ten salon. To tak, kiedy ludzie mówią językiem. Język młodego pokolenia, ale też dorosłych, jest nasycony ogromną ilością chamstwa, przemocy. Jest wulgarny, jest prymitywny często. Dam taki przykład. Nie namawiam was do oglądania kabaretów. No ale wyjątkowo raz was namawiam. Żebyście zobaczyli taki kabaret, jakiś, nie będę wskazywał który, żebyście popatrzyli i posłuchali, jak mężczyzna do swojego kolegi czy sąsiada wyśmiewa swoją kobietę. Bo wiesz, mówi moja to i tu mówi co ta moja, czy moja stara, to już w ogóle, nie? Co ta stara robi, albo czego nie robi, albo jak jest pokraczna w swoich zachowaniach, jak jest nieogarnięta, jak... I publika się bawi. A co powinna zrobić publika, zwłaszcza kobieca? Powinna wstać i wyjść. I nie śmiać się. Bo tam się obraża kobiety. I to jest powszechne zjawisko. Jak nie umie się ubrać, jak źle gotuje, jaka jest słaba w łóżku i w ogóle jaka jest beznadziejna. Jest naśmiewanie się z kobiet. Akurat kabaret jest domeną mężczyzn, rzadko która kobieta występuje, ale widziałem też taką, jest taka kobieta, która występuje na scenie i ona z kolei mówi same złe rzeczy o mężczyznach. Jak ma złe doświadczenia z mężczyznami, to nigdy nie będzie dobrze o nich mówić. Mój ojciec nigdy nie mówi źle o kobietach, bo ma kochającą żonę. Jest szczęśliwy z tą jedną, więc dlaczego ma mówić źle o kobietach? Jak ktoś jest szczęśliwy w związku, to nie mówi źle o tej drugiej płci. Jak ktoś ma na przykład mądrą matkę albo mądrą teściową, to nie opowiada kawałków teściowych, bo ma mądrą teściową. Na przykład mężowie moich bratanic, mam trzy bratanice, one mówią, że moja bratowa to jest mądra teściowa. I ja widzę, że jest mądrą kobietą, że umie reagować na każdego z zięciów. Każdy jest inny, ale o niej nie można powiedzieć, że tam ingeruje w życie małżonków, albo że coś tam narzuca, albo manipuluje. Nie. Cieszy się nimi, cieszy się ich życiem. Jeśli ją pytają o zdanie, to powie, co ona o tym myśli, ale nie wymądrza się. No i dlatego nie będą opowiadać kawałów o teściowych, bo mają dobrą teściową. Uważajcie bardzo na język. Słowa znaczą. I Pismo Święte powiada, z głębokości serca mówią usta. Z głębi. To nie są grzechy na powierzchni. To są grzechy języka, to są grzechy duszy. Naszych głębin. My to wyrażamy, jeżeli chcemy coś wyrazić, to specjalnie dobieramy słowa. To nie jest przypadkowe. Jak chcemy się z kimś zwracać, to mówimy ty mordo moja na przykład, prawda? I w tym jest coś sympatycznego takiego, nie? Szukamy zdrobnień, jak mówimy na przykład misiu do kogoś. Lub mówimy, że jest uparty jak osioł. Więc unikamy przekleństw. Czego jeszcze mamy unikać? Mówienia o problemach. Ja nie wiem, czy należy mówić, znaczy nie wiem, wiem. Wiem, że nie należy mówić przy wszystkich o wszystkim. A nie można na przykład dziadkom mówić o problemach wnuczki, córki czy syna, albo ciotkom jakimś. Bo się demaskuje część rodziny, odsłania się. Jakby tworzy się takie miękkie podbrzusze, w które ktoś może ugodzić. Mądrość nie pozwala mówić wszystkiego wszystkim. Trzeba wiedzieć, komu mogę opowiedzieć problemy. Poza tym problem wywołany przy stole wcale nie będzie rozwiązany. Tu nie zapadną żadne decyzje. Ktoś tylko ujawni, że ma problem. Jak ktoś chce pogadać o problemach, to niech pójdzie do drugiego pokoju, niech wybierze sobie jednego z biesiadników i powie: słuchaj, chciałbym z tobą pogadać o problemie. Ja nie rozmawiam o swoich problemach z każdym. A już na pewno nie pójdę do internetu i nie umieszczę, bo jeżeli ktoś tak bardzo chce, to mu mówię: weź sobie Facebook i napisz o swoich 10 największych problemach. Na pewno cały świat będzie poinformowany. Ale jakie będzie miało to konsekwencje dla ciebie, to jeden Pan Bóg wie. Jedni cię zhejtują, inni będą ci współczuć, ktoś powie, że jesteś niezdara życiowa, ktoś inny tam napisze, że jesteś don't worry, be happy. No różne będą reakcje. I kiedy mój przyjaciel to zrobił, zaproponował przed rozpoczęciem Wigilii, że nie należy o tym wszystkim mówić, no nastało wymowne milczenie. No o czym mówić, jeśli nie o polityce, jeśli nie o problemach, jeśli nie o pieniądzach, jeśli nie kawały, jeśli nie o nieobecnych, to o czym mówić? I wiecie, on mi powiedział: odkryłem, że nie mam o czym rozmawiać z rodziną. Nie wiem jak. Nie mamy wspólnych tematów. Chętnie porozmawiamy o kimś, ale nie o sobie. No i wtedy ratunkiem była pani domu. Wniosła jakieś danie i powiedziała: specjalité à la maison. Specjalność domu. A dzieci krzyknęły, że są przecież prezenty pod choinką. No i rozładowała się atmosfera. Ale on mi powiedział, że niewiele było Bożego Narodzenia w tamtym Bożym Narodzeniu. Bo w tym pierwszym, w Betlejem, było 100% Bożego Narodzenia. Bóg rzeczywiście się narodził. Faktycznie Jezus przyszedł na ziemię. Prawdziwy. Ale potem, im bardziej się oddalamy od tych świąt, im bardziej się oddalamy, tym rozwadniamy to Boże Narodzenie. Zamiast dodawać soli czy cukru do tego roztworu, to dolewamy wodę. I to jest coraz bardziej słabe. Bo jest rozwodnione. Tak ktoś może na przykład oszukiwać, dolewać do wina wodę, bo mu brakuje. No to mówi, nie poznają się trochę, dolejemy wody. Ale to nie o to chodzi. Nie na tym to wszystko polega. Idźmy dalej. Zero komórek. Jak masz pod stołem SMS-ować z koleżanką, to ogłoś w domu i powiedz: kochani, ja w tym roku nie siedzę przy stole w Wigilię, będę w drugim pokoju, będę SMS-ować z koleżanką, która też nie siada z rodziną i przez WhatsAppa się połamiemy opłatkiem, bo ta komórka, każdy impuls, każde drgnienie, każdy sygnał wyłączać się z udziału w tej kolacji, w obiedzie, w tym spotkaniu. Fizycznie jesteś obecny, ale de facto nie. Jesteś w innym świecie. Otóż bardzo wielu młodych ludzi, nudząc się, bo mi mówili na katechezie młodzi ludzie, że nienawidzą świąt, że nie lubią świąt. Nie wiem, jak wy macie stosunek do świąt, ale być może i ty nie lubisz świąt. Bo wydaje ci się, że będzie sama nuda. Dewocja i nuda. Starsi ludzie, rodzice i dziadkowie powinni zadbać, żebyście się nie nudzili jako młodzi ludzie. To ma być czas przekazu wiary. Rozmów, które są radosne, ale bez niepotrzebnych starć, bez walki. Więc media trzeba wyłączyć. Również telewizor, ta plazma niech odpocznie wielkości ołtarza. Bo ktoś niby tu jest zainteresowany, a tak naprawdę kątem oka patrzy, co tam się dzieje na ekranie. Jak widzicie, ja teraz nie oglądam telewizji. Tylko jestem dla was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Dla tych sześciu jestem. Odłożyłem wszystko. Nie mam komórki przy sobie. I choćby się, nie wiem, ktoś umierał mi z rodziny, albo był pożar, to ja o tym nie wiem. Dlaczego? Bo wy jesteście teraz najważniejsi. Wy! I dla was ja mam być. A jak wyjdę stąd, będę miał narzeczonych. I będę dla nich. Dlatego nie twórzcie fikcji za pomocą mediów, że tutaj niby jesteś, a tak naprawdę cię nie ma i czekasz, kiedy to się wszystko skończy. Kolejna rzecz to są życzenia. Jakich życzeń należy składać? Po pierwsze, nie składaj nikomu życzenia. Życzę ci tego, co byś sam sobie życzył. Lenistwo intelektualne. A w ogóle jak mi ktoś życzy coś takiego, zdarza się, że ktoś mówi, ja życzę księdzu tego, czego sobie ksiądz życzy. To ja mówię, źle mi życzysz. Bo ty nie znasz moich życzeń. Moim życzeniem, jednym z większych, jest, żeby nie było głupich na świecie. Naprawdę mam takie życzenie, mam takie marzenie. Tak jak John Lennon miał Imagine, że nie będzie granic i nie będzie religii, to ja mam życzenie Imagine, że nie będzie głupich. I jakby się spełniło moje życzenie, to wielu ludzi trzeba by wystrzelić. Może Elon Musk by tam rakietą wystrzelił na Marsa. Takie mam marzenia. Między innymi takie oczywiście. Albo mam marzenie całkiem dobre, żeby wszyscy się wyspowiadali, moi parafianie. Niemożliwe. Mam marzenie, żeby 100% przyszło na ludzi do kościoła. Niemożliwe. Mam marzenie, żeby nikt się nie łupił w święta. Niemożliwe. To jest niebezpieczne, mówić komuś, niech się spełnią twoje życzenia, czy marzenia, czy pragnienia. Ale są jeszcze w jakimś sensie gorsze życzenia od tych. Na zasadzie kopiuj i wklej. Niektórzy wysyłają SMS-y. SMS, zapamiętajcie, na resztę życia. SMS tak naprawdę to jest tylko po to, żeby przekazać jakąś informację. godzinę, datę, miejsce, wizytę, spotkanie. SMS-em nie wyznaje się uczuć, SMS-em nie składa się życie. I wtedy człowiek wyszuka gdzieś, albo ktoś mu przyśle wcześniej, uprzedzi go i wyśle mu jakieś życzenia, które wydają się fajne, jeszcze z jakimś, nie wiem, jeleniem, czy tym reniferem, albo z jakimś tam aniołkiem. Wyślę mu życzenia i mu się spodobają. I teraz pomyśli sobie, a to wyślę do wszystkich pozostałych. Ja nie chcę takich życzeń. Jeśli macie mi takie przesyłać życzenia, to proszę mi nie przesyłać takich życzeń. Obędę się. Zresztą zawsze w święta nie nadążę wszystkim odpowiedzieć na życzenia, bo mi tyle przyślę, że nie mam siły odpisać na wszystkie życzenia. Skoro ktoś przyjmuje konwencję, że to ma być SMS. Naprawdę nie róbcie tego. Trzeba się zastanowić. No przecież matce nie można złożyć tych samych życzeń co ojcu. To są różne osoby. Na przykład mama może być uosobieniem cierpliwości, a ojciec niekoniecznie, lub odwrotnie. Trzeba wiedzieć, czego życzyć. Obserwujesz swoich rodziców na przykład, no i co powiesz? Staniesz z opłatkiem, o, załóżmy to opłatek, i co powiesz? A może powiedzieć, mamo, miej cierpliwość dla mnie nastolatki, kochaj mnie mimo wszystko, jesteś wspaniałą matką, kocham Cię, nie umiem Ci tego wyrazić, ale naprawdę Cię kocham, potrzebuję Cię, jesteś ważna. Tak samo do ojca podejść. I może to zastąpi wszystkie słowa, które tam będziesz układał, albo sobie ułożyć jakieś słowa. Życzę Ci, żebyś się czuła kochaną, na przykład, potrzebną, jedyną, wyjątkową, dla nas, jako dla rodziny, dla mnie. Ja kiedy składam życzenia, to z reguły dziękuję najpierw za obecność i za wszelkie dobro, które człowiek mi okazuje. A jak składam publicznie życzenia tutaj w kościele, to pierwsze co robię, to proszę o wybaczenie, bo tak byłem nauczony. Nie lekceważcie życzeń. Nie sprowadzajcie tego do jakiegoś schematu, szablonu. Bo tutaj schemat nie działa. Schemat niczego nie wyraża. No wyobraź sobie, załóżmy, że mama dostanie jeszcze takie życzenia, jeszcze od kogoś, takie same. No i powie, córka mi wysłała i koleżanka mi wysłała takie same życzenia. Co to w ogóle jest? Co my robimy z tych życzeń? Jak chcesz złożyć życzenia, no to powiedz coś takiego krótkiego od serca. Także, no co, czego życzyć siostrze czy bratu? To jest rodzeństwo. Nie jest to takie proste złożyć życzenia. Macie różne relacje, nieraz bardzo różne. Może być różnica wieku. No i coś trzeba umieć powiedzieć. Ktoś na przykład życzy, żebyś się dobrze uczyła. Życzenia. Kolejna rzecz to strój. No mam nadzieję, że nie siądziecie do stołu świątecznego w bluzie, w której chodzisz do szkoły, w dżinsach, gdzie chodzisz na trening. Tylko, że musisz, że podkreślisz to jakoś strojem. Jak kiedyś będziecie się zatrudniać, to pójdziecie na spotkanie elegancko ubrani, żeby zrobić wrażenie, entrée. Żeby pracodawca oniemiał wręcz z wrażenia. i makijaż będzie, i obcas będzie, i garsonka będzie. Trzeba strojem podkreślić. Nałożyć ładną bluzkę, ładną koszulę. To nie, że się poplami barszczykiem. No poplami się, no i co z tego? Nie róbmy z tego problemu. Chodzi o to, żeby w znakach zewnętrznych pokazać również, że to jest dla mnie ważne. Dziś jestem ubrany inaczej. Każdego wieczoru jestem ubrany. Prawie jestem w dresach. Niektórzy tak chodzą po domu. Ja na przykład w 20 mniej więcej pierwszej nie mogę założyć sobie świeckiego ubrania, bo bez przerwy ktoś do mnie dzwoni. Dopiero kiedy umilkną wszystkie telefony, to mogę sobie włożyć dres albo szlafrok. A tak jestem w mundurku. No, takie jest moje życie, bo miejsce pracy jest miejscem mieszkania, a też czy miejsce mieszkania jest miejscem pracy. Nie skarżę się, ale tak po prostu jest u mnie. Zachęcam, żebyście mieli taki strój, gdzie na specjalne okazje się ubiera. Tak, można się wtedy ładnie malować, dziewczyny. Tak, na ten moment. Nie tylko dla chłopaka, ale dla rodziny. Nie ma chłopaka wtedy, powiedzmy. Tylko są rodzice, rodzeństwo, ciotki, babcia. Następna rzecz. Bywa, że najmłodsi zdominują przyjęci. A zwłaszcza takie dzieci, które przechodzą z rąk do rąk, jak puchar przechodni. Boże, jaka ta Agatka jest wspaniała. Jak ona się uśmiecha, jak ona wygląda, jak ona tańczy. I nawet jak bąka puści, ten bąk pachnie. Teraz wam powiem ważną rzecz. Jak chodzę po kolędzie, to widzę u starych ludzi swoisty ołtarzek, że jest kilkanaście fotografii. Syn z synową, córka z zięciem, druga córka z zięciem, ileś wnuków. 10, 15, nieraz 20 zdjęć. I oni na to patrzą, codziennie widzą, przyglądają się, czasem całują nawet te zdjęcia, modlą się za nich. A potem idę do starych, do młodych ludzi i nie widzę zdjęć starych rodziców czy dziadków. To działa w jedną stronę. Że dziadkowie i rodzice chcą patrzeć na te dzieci i wnuki, a dzieci i wnuki nie chcą patrzeć na rodziców i dziadków. Szkoda, że nie mam komórki, no ale jako się rzekł, nie biorę komórki. Ale ja na tapecie mam moich rodziców. I ile razy otwieram komórkę, tyle razy widzę moich rodzicieli. A ty co masz na tapecie? Umieściłbyś swoich rodziców? Że ile razy otwierasz? A, mamusia, tatuś. Nie jakiś lisek, nie zachód słońca, nie wulkan, nie wodospad, nie misiaczek. Tylko ktoś dał ci życie. Ktoś, kto cię karmi, ktoś, kto cię wychowuje. Ktoś, kto o ciebie drży. Starożytni mówili, i mądrze zresztą, Drzewo nie wyrzeka się korzenia, bo z niego wyrasta. I będą przy stole, powiedzmy, bardzo młodzi i bardzo starzy. I szacun do ludzi starych. Nie byłoby ciebie, gdyby nie oni. W pewnym momencie tworzą ogniwo rodowodu. To są antenaci, czyli ci, którzy się urodzili przed tobą, dając życie na przykład rodzicom, a pośrednio tobie. I tu uwaga, być może ta Wigilia będzie ostatnią z tym jednym człowiekiem. Może za rok już nie będzie go. Może umrze. Żydzi, jak składają sobie życzenia, oni nie obchodzą oczywiście Bożego Narodzenia, poza Żydami mesjanistycznymi, tacy też są. Żydzi, kiedy składają sobie życzenia, to mówią za rok na Paschę Jeruzalem. Czyli w ogóle, żeby doczekać Paschy i przeżyć ją w Jerozolimie. I przeżyć ją razem. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak dziadek to robił, potem ojciec to robił. Jak zaczynali składać życzenia, bo to ma ojciec zaczynać, chyba że nie ma ojca w ogóle, no to kto inny, to jest domena ojca rodziny. To ojciec mówi, daj nam Boże, żebyśmy się spotkali za rok przy stole wigilijnym. To jest jakieś powtórzenie, to jest echo tych słów, tych życzeń ze Starego Testamentu. Chrześcijanie tego nie wymyślili, oni to przyjęli. I przyjmując, przechowujemy to w każdym pokoleniu, bo to jest dobre życzenie. Daj nam Boże doczekać następnej Wigilii. Czas bardzo szybko leci. Więc naprawdę ważną rzeczą jest pamiętać o tych, którzy są przy stole. Kiedy ja byłem w waszym wieku, a nawet młodszym, to rodzina ze strony matki, ona miała pięcioro rodzeństwa i większość mieszkała w Bełżycach. Więc przychodziliśmy do dziadka, gdzie był pokój z kuchnią. Bardzo skromnie. Było ciasno, niewiele żeśmy tam zjedli. To nie o to chodziło. Ale chcieliśmy się spotkać. A teraz wszyscy mają samochody, są niezależni komunikacyjnie i nikt nie ma czasu. Wszyscy są zapracowani, nawet emeryci. Jakieś jest szaleństwo w tym wszystkim. Spotykamy się tylko na pogrzebach. To trochę za rzadko, nie? Człowiek nie powinien tylko spotykać się z bliźnimi na pogrzebach. Trzeba szukać innych okazji. Był czas, kiedy spotykaliśmy się na ślubach, na chrzcinach, a teraz właściwie na pogrzebach. Dbajcie o domowników. Odkryjecie, im bardziej będziecie wchodzić w dorosłość, im bardziej będziecie się oddawać od domu rodzinnego, tym bardziej będziecie odkrywać, że dom to jest jeszcze najbardziej bezpieczne miejsce z możliwych. Wszystkie inne są już mniej bezpieczne. To poczucie znaczenia domu rodzinnego, ono narasta, a nie maleje. Chyba że ktoś miał dom patologiczny, gdzie była przemoc, gdzie były traumatyczne doznania, no to będzie chciał uciekać, ale w normalnych warunkach to nie. Zawsze będzie chciał wracać. Ważną rzeczą jest śpiewanie kolęd. To nie Szcześniak ma śpiewać i nie Edyta Geppert i nie Mazowsze i nie Golec Orkiestra i nie Anna Maria Jopek ma śpiewać kolędy w Twoim domu. To Wy macie śpiewać kolędy. I nie angielskie typu Last Christmas, bo to w ogóle nie jest kolęda, to w ogóle nie jest o Bożym Narodzeniu, tylko o zawiedzionej miłości. Możecie to sobie przetłumaczyć. George'a Michaela. Teledysk jest zrobiony, że sami młodzi ludzie jadą do jakiegoś kurorty na narty, no i ktoś tam ma wspomnienie nieudanej miłości. I taka jest treść tej piosenki, która teraz wałkuje każde radio. W każdym supermarkecie możemy słyszeć, pakując kolejne rzeczy do koszyka. Ale tak naprawdę to jest zupełnie pogańska piosenka. Ona wpada w ucho, ona uwodzi, jest uwodzicielska rzeczywiście. Ale tak naprawdę nie ma nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Te stare kolędy, polskie, nie tylko polskie, miały głębie i mają głębie, ponieważ one mówią, kto się rodzi i po co się rodzi, po co on przychodzi, czego on chce, czego ma dokonać, co znaczy ta obecność. To po to jest to. Kolędy są rzeczą bardzo ważną. One powstawały przez kilkaset lat, przynajmniej przez ostatnie 200 lat w Polsce. Kolędy mają też taką nutę patriotyczną, ale nie tylko. Ale przede wszystkim mówią o tajemnicy wcielenia, mówią, opowiadają dogmaty wiary, prawdy wiary. Dlatego warto je śpiewać. Nie będziemy śpiewać White Christmas. Muszą być białe. Nie będzie padał deszcz na przykład i nie będzie White Christmas. Będzie szaro-buro na przykład. A może będzie śnieg. Będzie może siarczysty mróz. Nie wiem. Może będzie szać na drzewach. Bardzo piękne zjawisko. Ale nie to jest istotą. Ktoś może okazać się niepraktykujący. Nie pójdzie do kościoła, ani na pasterkę, ani na mszę świętą w pierwszy dzień, ani w drugi. No to ja proponuję takim ludziom, żeby sobie położyli na talerzyku foremki do ciasta z życzeniami smacznego. No bo co świętuje człowiek niepraktykujący? No nic nie świętuje. Co świętują niewierzący? No nic nie świętują. Dlatego wtedy można jako prezent kupić foremki do ciasta. Można kupić taki zestaw VK. I świeckie życzenia. Miły zakup życzy IKEA. Tyle. Zobaczcie. Kiedy Jezus się rodził, po pierwsze nie było śniegu. W Judei śnieg jest rzadkością. Jak spadnie, to wychodzą na ulicę i tańczą. Tam jest inny klimat. Nie było choinki. Zresztą wielu ludzi nie rozumie, co symbolizuje choinka. Specyficznie alpejski zwyczaj polski. No ale drzewko jakieś. Nie było prezentów. Nie było gości. Nie było opłatka. Nie było symbolicznych 12 dań. Nie było nawet święta, bo to był dzień powszedni. Nie było stołu. A było najprawdziwsze Boże Narodzenie. I Jezus faktycznie się urodził. Faktycznie został rozpoznany jako spełnienie proroctw. Naród koczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Mówi Izajasz, to będzie czytanie z posterki. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło. Rozproszyłeś ciemność. Zbudziłeś wesele. Tak mówi prorok Izajasz. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Puste miejsce przy stole. Jest taka piękna kolęda Zbigniewa Preissnera. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny blask, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź i z nami tu trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zasiąść wśród nas, zająć wśród nas puste miejsce przy stole. I teraz, moi drodzy, czy to miejsce przy stole ma być puste, czy zajęte? Co roku było puste. Rok temu było puste, 2 lata temu było puste, 5 lat temu było puste. A jaka będzie nasza reakcja, jak do drzwi zadzwoni lub zapuka kompletnie nieznany nam człowiek? I zechce wejść i rozgościć się i przespać się w Twoim łóżku, nie z Tobą, tylko w Twoim łóżku. I wykąpać w Twojej wannie i zająć ulubiony fotel. Co wtedy? Jak to miejsce nie będzie puste? Bo my jesteśmy dobrzy w rytuałach. Trzeba dodatkowe miejsce, ale dla kogo ono jest? Dla niespodziewanego gościa, który może przyjść w takiej figurze człowieka zaniedbanego, bym powiedział, zagubionego, jakby przypadkowego dla nas. Nie jesteśmy z nim niczym związani, a jednocześnie związani jesteśmy nakazem sumienia, nakazem serca. Piękny zwyczaj, zachowywanie pustego miejsca. Tylko, że to ma być coś więcej niż zwyczaj. Czasem ludzie zapraszają kogoś, kto, o kim wiedzą, że będzie samotny. Opowiem Wam taką wigilię, jedną z wielu w moim życiu. Byłem diakonem i byłem w asyście biskupa i musiałem się znaleźć w katedrze na pasterkę. Wyszedłem z domu rodziców po 2 godzinach siedzenia przy stole. Zrobiło mi się chłodno. To był 86 rok. Mijałem domy ludzi i tęskniłem za ciepłem tych domów, a ja tu muszę iść na dworzec, właściwie na przystanek. I byłem samotny wtedy. Na przystanku stał pijany człowiek i bluźnił. I wtedy pomyślałem sobie o samotności tego człowieka i jego rodziny. A potem przyjechał autobus i pomyślałem sobie o samotności kierowcy, który musi wykonać ostatni kurs, żeby zawieźć ludzi do Lublina. A potem mijaliśmy jednostkę wojskową na Alejach Kraśnickich. I patrzyłem żołnierza, teraz tej jednostki nie ma już, niestety. Żołnierz stał i trzymał tak za kraty na warcie. Pomyślałem sobie o jego tęsknocie. A potem mijaliśmy szpital na Staszica, gdzie są dzieci, które mają łyse główki, bo są po chemioterapii. Tam spotkałem taką 12-letnią dziewczynkę, która mi powiedziała, dając krzyż zrobiony z żyłek do kroplówki: dorośli niepotrzebnie kłamią, ja wiem, że ja umrę. Pomyślałem sobie o samotności tej dziewczynki i samotności jej rodziców. A potem wstąpiłem do seminarium. Na portierni siedział stary portier, samotny człowiek. Pomyślałem sobie o jego samotności. A potem idę do swojego pokoju, zobaczyłem, jak na korytarzu z latarką w ręku chodził stary ksiądz profesor Bartnik, który wychował wiele pokoleń księży, wielu doktorantów, wiele habilitacji, wielu magistrów. A teraz był po prostu sam. Z latarką w ręku chodził po omroczonym korytarzu i odmawiał różaniec. Pomyślałem sobie o jego samotności. Czy ktoś o nim myśli? A potem była katedra i cała samotność prysła. Pełna światła, biskup, asysta, wierni, chór seminaryjny, który pięknie śpiewał: Bóg się rodzi, moc truchleje. Jak będzie ci samotnie, a może tak być, to wybiegnij myślą do innych samotnych. Pomoże ci to. Mnie pomogło. Dlatego wam opowiadam. To nie jest tak, że twoja samotność jest największa z możliwych. To nieprawda. Są jeszcze większe samotności. A w ogóle, no to cieszcie się swoimi domami i niech te święta pokażą wam, że ten płomień świecy łatwo zmuchnąć, a opłatek łatwo podeptać, nawet przy składaniu życzeń. I tak łatwo przespać święta, przeleżeć, przeoglądać. To bardzo łatwo. Jeśli nie chcecie po świętach powiedzieć święta, święta i po świętach, to nie róbcie tego wszystkiego, o czym wam dzisiaj mówiłem. Musicie mieć pewien pomysł na święta. Znaczy, zasadniczo Bóg ma ten pomysł, że posyła nam swojego Syna i to był Jego pomysł, żeby to się stało. No ale wy też musicie mieć pewien pomysł. Jak ja przeżyję te święta? Co ja będę miał? Co, czego doświadczę? Bo święta nie jest najważniejsze, żeby się ładnie ubrać, żeby pachniało igliwie i żeby była taka słodka atmosfera. Nie, nie po to są święta. Święta są po to, żebyś się spotkał z Jezusem Chrystusem, który przychodzi także dla ciebie. Może nie czekasz nawet. Bywa, że Jezus puka do domów, z którego człowiek wyszedł tylnymi drzwiami. Tak bywa. Jedno jest pewne. Te święta tego roku będą unikalne. One się już nie powtórzą. Data się powtórzy tylko. 25 grudnia. Tak. Ale ta data będzie tylko raz w życiu każdego człowieka. Tylko raz będzie 25 grudnia 2025. A wszystko, co przeżywamy raz, powinniśmy przeżywać głęboko, poważnie. Właśnie dlatego, że to jest tylko raz. Bo jak są rzeczy, które możemy powtórzyć, tak jak zjazd na stoku. Wyciąg, wyjeżdżasz na Kasprowy i sobie zjeżdżasz. A potem znowu wyciąg, czy tam na Goryczkową, czy gdzieś i zjeżdżasz. No i możesz sobie tak jeździć wielokrotnie. Ale ze świętami tak nie jest. Jest inaczej. Amen.